kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś w studiu Polskiego Radia Poznań profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie w Dniu Flagi Państwowej.
Dzień dobry, witam. Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Pan wywiesza?
Oczywiście.
No ja tak za oknem tych flag za wiele nie widzę niestety. Mam wrażenie, że to nadal jest święto w fazie bardzo wczesnej adaptacji społecznej w Polsce.
No tak, takie można odnieść wrażenie, aczkolwiek także przy tej okazji chyba należy zastosować powiedzenie lepiej późno niż wcale. Mówię o w ogóle ustanowieniu tego święta, które jak pamiętamy było z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więc to rzeczywiście, to uczenie się nazywa przywracaniem symboli narodowych, które konstytuują naszą narodową tożsamość. Krótko mówiąc, opisują kim jesteśmy, te punkty identyfikacyjne, tak jak no my oczywiście obserwujemy pewien renesans przywiązania do barw narodowych, także powiedzmy na takim przykładzie kultury popularnej, jak widzimy chociażby kibiców tak, na takich czy innych imprezach sportowych, gdzie ludzie rzeczywiście, no niektórzy sobie nawet malują flagi narodowe na obliczach. Inna sprawa, czy to akurat jest zgodne i godne i oblicz i flag barw narodowych, ale niemniej jednak świadczy to o pewnym zainteresowaniu, pewnym można powiedzieć w cudzysłowie odkrywaniu na nowo tych barw narodowych, bo jak popatrzymy no, z punktu widzenia historyka, nawet na tą najnowszą historię Polski, sięgając nie za głęboko, no to widać, że te barwy narodowe były także dostrzegane przez na przykład naszych wrogów jako coś groźnego. Dlaczego groźnego? Nie dlatego, że był jakiś konkretny zestaw kolorów, tylko dlatego właśnie, że...
Pewien kod identyfikacji uruchamiały.
Atakując barwy narodowe, albo ich zakazując, zakazywano, krótko mówiąc, polskości, albo pewnej tożsamości kulturowej Polski, Polaków.
Dotknął pan istotnej kwestii dotyczącej spraw tego takiego popularnego pojmowania historii, identyfikacji narodowej. Może dobrze nawet, jeżeli są te twarze, jeśli ma to mieć jakikolwiek związek z naszą tradycją. Pytanie, czy znamy, rozumiemy naszą historię, potrafimy o niej mówić, znamy najważniejsze fakty.
I tutaj znowu pojawiają się bardzo duże i no, uzasadnione na przykład moim doświadczeniem wątpliwości.
To posłuchałbym chętnie ciągle, tych wątpliwości.
Ciągle w uszach dźwięczą mi odpowiedzi niektórych studentów, którym zadawałem pytanie z rzędu pytań ostatniej szansy z przedmiotu Historia Polski w XX wieku. I do dzisiaj pamiętam właśnie te odpowiedzi, z czym pani kojarzy się nazwa Westerplatte. I odpowiedzi albo nie wiem, albo że to takie wzgórze we Włoszech, gdzie był klasztor, który szturmowała polska armia. Tak, albo...
Przepraszam, studenci jakiego kierunku to byli?
Na szczęście nie była to historia, była to politologia.
Powziąłem pewne podejrzenia.
Ale niemniej jednak no, nie pytałem się o wiedzę specjalistyczną. Podobnie jak na piśmie, na egzaminie pisemnym studenci w dużej ilości odpowiadali na pytanie, co wydarzyło się w 1940 roku w Katyniu w ten sposób, że pisali, jak to w 1940 roku Niemcy w komorach gazowych mordowali Żydów. I tego typu inne przypadki, które świadczą o tym...
To jest jakaś koszmarna niewiedza, która...
Która niestety nie dotyczy tylko tej uczelni, czy tych studentów, z którymi ja osobiście miałem do czynienia, bo jak rozmawiam z kolegami z innych ośrodków akademickich, no to mówią to samo. I teraz wracam do pytania pana redaktora. Czy można kochać anonimową ojczyznę?
Nie,
anonimową
nie
to znaczy, o której nie wiemy podstawowych rzeczy. Czy można kochać, innymi słowy, niech sobie słuchacze zadają pytanie, czy można kochać człowieka, którego nie znamy, nawet nie widzimy jego, nie patrzymy
nie
na jego
opisać.
Kolor włosów, kolor oczu, postawy, sylwetki, a żeby naprawdę kochać, jak wszyscy o tym wiemy, trzeba poznać wnętrze tego człowieka, usposobienie, charakter, jakie ma przyzwyczajenia, w czym się zgadzamy, w czym musimy się dotrzeć i tak dalej, i tak dalej. Te wewnętrzne poznawanie polskiej historii, no to trzeba zacząć od abecadła, żeby wiedzieć, że Westerplatte to nie było wzgórze we Włoszech, że w Katyniu nie mordowano akurat w 40 roku w komorach gazowych Żydów, że na przykład Orlęta Lwowskie to nie były, jak usłyszałem od pewnego studenta, młodzi Litwini broniący Lwowa przed Niemcami i tak dalej, i tak dalej. Po prostu trzeba wiedzieć, co się kocha albo co powinno się kochać. No i to jest rzeczywiście rzecz, która wymaga namysłu w tych dniach właśnie. W tych dniach, ponieważ od pierwszego, ale zwłaszcza drugi, trzeci maj, to jest namysł z jednej strony nad naszymi symbolami narodowymi, a więc barwy narodowe, godło, hymn państwowy. A z drugiej strony 3 maj to jest też takie wspaniałe, rzadkie w naszych dziejach, ale jednak udane, choć krótkotrwałe, połączenie nowoczesności i tradycji. Czy patriota musi być człowiekiem staroświeckim? Nie musi być. W XVIII wieku, w końcu XVIII wieku twórcy Konstytucji 3 maja, którą jutro będziemy wspominać, pokazali, że patriota nowoczesny...
Może myśleć do przodu.
To nie jest człowiek, który patrzy tylko wstecz, myśli do przodu, ale w tym sloganowym myśleniu o przyszłości nie zapomina swoich korzeni. Jak wczytamy się w tekst Konstytucji Majowej, od jej preambuły aż po najważniejsze artykuły, to widzimy to rzeczywiście udane, bo organiczne połączenie nowoczesności i tradycji. Patriota to człowiek syntezy, można powiedzieć. Ten, który łączy to, co nowe, z tym, co stare. Stare w znaczeniu ciągle aktualne, bo sprawdzone.
Ja chciałem zapytać o ten nowoczesny wymiar patriotyzmu. Czy on się zmienia w jakiś sposób? Kiedyś to był ten taki flaga, przywiązanie do barw. Teraz dużo mówi się o patriotyzmie gospodarczym. Może to jest tak, że nie trzeba znać koniecznie daty bitwy pod Grunwaldem, za to dobrze i uważnie czytać etykiety produktów, tam gdzie jest napis Made in Poland.
Tylko w jakim celu, prawda? To jest pytanie o cel. I ponieważ jesteśmy w Poznaniu, zwracamy się do poznaniaków i Wielkopolan w ogólności, warto w tym kontekście właśnie bardzo ważnego zagadnienia, o którym pan powiedział teraz, patriotyzmu gospodarczego, odwołać się do właśnie tych dobrych przykładów z przeszłości. Chociażby ruch organicznikowski w XIX wieku w Wielkopolsce, aż do wybuchu I wojny światowej. Jego twórca, Karol Marcinkowski, którego pomnik mamy w Poznaniu, doskonale opisał istotę rzeczy, że on mówił, że nie chodzi tylko o to, żeby tworzyć sieć banków, sieć instytucji bardzo ważnych, ale to są narzędzia ku realizacji ważniejszego celu. A jaki jest ważniejszy cel? I on odpowiadał, pobudzenie w Polakach, dosłownie tak to nazywał, towarzyskości społecznej. Bo jak pisał, że najgorsze z tym, co się zetknął w Poznaniu i Wielkopolsce, kiedy przybył z wielkiej emigracji tutaj do Wielkopolski, to było to, jak pisał, że każdy siedział sam u siebie. Nie było tej, jak to dzisiaj ładnie mówimy, kooperacji społecznej, prawda? Nie było tego, jak socjologowie mówią, kapitału społecznego. To jest właśnie cel patriotyzmu gospodarczego, żebyśmy ładnie czytali etykietki na ładnie opakowanych produktach. To jest oczywiście dobre i do tego trzeba dążyć w sensie technicznym, ale to wszystko ma nas wieść ku czemuś wyższemu, bo jeżeli tylko zatrzymamy się na tym etapie ładnych etykietek, które sprawnie potrafimy odczytać, no to jesteśmy na etapie twórców różnych programów edukacyjnych, którzy wcześniej mówili, że chodzi o to, żeby młody Polak umiał ładnie wypełnić PIT sprawnie, a potem idzie do szkoły, idzie na wyższe studia i nie wie, co to jest Westerplatte.
Też mówiono, że niekoniecznie musi znać historię w szczegółach, a dziś to wychodzi.
A dzisiaj widzimy, jak młode pokolenie zwłaszcza łaknie, samo poszukuje tej historii. No chociażby ten wspaniały jednak fenomen zainteresowania żołnierzami niezłomnymi. Te wszystkie, cały, już można powiedzieć, przemysł koszulkowy, tak zwana odzież patriotyczna, gdzie przecież nie tylko wspomina się Inkę, czy Zagończyka, czy innych bohaterów podziemia antykomunistycznego, no ale przecież wiemy, chociażby jak była rocznica bitwy pod Grunwaldem, ile wspaniałych, w sensie graficznym, koszulek na ten temat powstało.
To jest ta dobra popkultura.
To jest ta dobra popkultura, ale to pokazuje właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Właśnie nowoczesny patriotyzm polegający na łączeniu tego, co dawne, a więc pamiętamy o datach, bo daty są ważne, to nie jest wyklinane encyklopedyczne uczenie, ale z drugiej strony mamy nowoczesne środki przekazywania, utrwalania tych dat, chociażby właśnie te koszulki, chociażby różne inscenizacje, grupy rekonstrukcyjne. To jest właśnie to umiejętne łączenie nowoczesności z tym, co dawne. To jest właśnie przy okazji wspominania barw narodowych, które mają swoją długą historię, ale przecież one ciągle w nowoczesności istnieją.
Profesor Jan Żaryn powiedział kiedyś, że my mamy tę przewagę nad innymi państwami, że nie musimy kłamać. Taką mamy historię. O tym pamiętajmy 2, 3 maja i nie tylko od święta. Profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Kluczowy temat.